Przysłuchiwaliśmy się w czasie naszego poprzedniego spotkania rozmowie Jezusa z ludźmi, którzy przedtem słuchali Jego nauczania nad Jeziorem Galilejskim i uczestniczyli w dokonanym przez Niego cudzie rozmnożenia chleba. Jezus następnego dnia, gdy ludzie ci odnaleźli Go w Kafarnaum, pragnął wytłumaczyć im, że rozmnożenie chleba było tylko znakiem, że Bóg posyła im prawdziwy chleb z nieba, chleb dający zbawienie, chleb duchowy. W ostatnich słowach, które czytaliśmy, Jezus powiedział im, jak czytamy w 35 wierszu 6 rozdziału Ewangelii Jana: to ja jestem życiodajnym chlebem. Kto przychodzi do mnie, nigdy nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie spragniony. Wydawałoby się, że ludzie ci powinni zrozumieć, o czym mówi Jezus. Uczestniczyli we wspaniałej uczcie, którą im w cudowny sposób zgotował. Powinni uwierzyć, że przyszedł od Boga i że ma dla nich jeszcze o wiele wspanialsze dary niż chleb i rybę. Jezus widzi jednak w ich sercach i umysłach uprzedzenie, niedowierzanie, nieufność. Tłumaczy więc dalej: już wam powiedziałem, że widzicie, a jednak nie wierzycie. Przyjdą do mnie ci wszyscy, których mi daje Ojciec, a ja nikogo z nich nie odtrącę. Jezus apeluje do ich serc. Mówi: przecież wczoraj widzieliście mnie, gdy nauczałem i gdy karmiłem was. Dlaczego mi nie wierzycie? Dlaczego nie chcecie mi zaufać? Posyła mnie Bóg, którego nazywacie swoim Ojcem. To On was zachęca, żebyście mnie przyjęli. Nikogo, kto przyjdzie do mnie, nie odtrącę. Jezus mówi dalej coś jeszcze bardziej zachęcającego, jak czytamy w 38 wierszu: nie po to przyszedłem z nieba, żeby robić, co mi się podoba, lecz by spełniać wolę Tego, który mnie posłał. Jest więc wolą Boga Ojca, by każdy człowiek przyjął Jego dar zbawienia, by każdy przyjął Zbawiciela, którego On posyła. Jezus mówi dalej: a On chce, abym nie utracił nikogo z tych, których mi powierzył, lecz sprawił, że zmartwychwstaną w dniu ostatecznym. Taka jest wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i w Niego wierzy, miał życie wieczne, a ja sprawię, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Każdy, kto uwierzy Jezusowi, kto zaufa Mu jako swemu Zbawcy, ma życie wieczne. Nawet jeśli umrze, zostanie wzbudzony z martwych w dniu ostatecznym, w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Zostanie przez Niego zabrany i ostatecznie uwolniony z więzów grzechu, chorób i śmierci. Będzie przemieniony, będzie podobny do uwielbionego, zmartwychwstałego Pana. Pan Jezus mówi wspaniałe rzeczy. Jezus mówi, że nie utraci nikogo z tych, którzy do Niego przyjdą. Jest jak dobry pasterz, który, gdy choćby jedna ze 100 jego owiec zagubi się, będzie jej szukał, uratuje ją i zaprowadzi do bezpiecznego schronienia, do domu. Dalej czytamy: wtedy Żydzi oburzyli się na Niego, ponieważ powiedział: ja jestem tym chlebem, który stąpił z nieba. Pytali więc: czy nie jest to Jezus, syn Józefa? Znamy przecież Jego ojca i matkę. Dlaczego więc mówi: stąpiłem z nieba? Widzimy, że Żydzi, czyli przywódcy religijni Izraela, bo o nich w swojej Ewangelii pisze w ten sposób Jan, zrozumieli, że Jezus mówi o sobie, iż jest Bogiem, który stąpił z nieba. Jezus mówi tu o swoim narodzeniu się z Ducha Świętego w łonie dziewicy. Są teolodzy, którzy twierdzą, że Jezus sam nie mówił o swoim narodzeniu z dziewicy. Tutaj mamy jednak wyraźne stwierdzenie Jezusa: stąpiłem z nieba. Narodziłem się z Boga Ojca. Tak, Józef nie był Jego rzeczywistym ojcem. Był ojcem Jezusa w sensie prawnym. Był opiekunem rodziny. Wychowywał Jezusa wraz z Marią. Żydzi zrozumieli, co mówi Jezus. Pytali więc: jak On może mówić, że stąpił z nieba, skoro znamy Jego matkę i ojca? Są to Józef i Maria z Nazaretu. Nie zapomnijmy, że Jezus znajduje się w Kafarnaum, niedaleko Nazaretu, w swoich rodzinnych stronach w Galilei. Mówi jednak: przychodzę do was z nieba. Przychodzę do was od mojego rzeczywistego Ojca, waszego Boga. Zstępuję z niebios. To jest poselstwo Bożego Narodzenia. Pan porzucił chwałę i tron w niebie, by narodzić się w stajence, a potem zawisnąć na krzyżu, dla ciebie i dla mnie. Żydzi pytają jednak, jakżeż on może mówić, z nieba zstąpiłem? Jezus odpowiedział, nie oburzajcie się. Ten tylko może przyjść do mnie, kogo przyprowadzi mój Ojciec, który mnie posłał, a ja obudzę go z martwych w dniu ostatecznym. Pan Jezus powtarza raz jeszcze, że działa wspólnie z Ojcem, że wykonuje Jego wolę. Wolą Ojca jest, by każdy, kto przyjmie wiarą Jezusa, miał wieczne życie. Jezus mówi, posłał mnie Ojciec i to On was wzywa. On was pragnie pociągnąć ku sobie. Nikt nie przychodzi do mnie, jeśli nie zostanie przyciągnięty przez Ojca. Niektórzy współcześni teologowie upatrują w tych słowach ślepej predestynacji, przeznaczenia, przed którym człowiek nie może uciec. Ale Pan Jezus, powtarzając w tej rozmowie kilkakrotnie, że to Ojciec wszystkim kieruje, jednocześnie wzywa wszystkich do upamiętania się i do przyjęcia Bożego zbawienia. Drogi słuchaczu, mamy wybór. Musimy podjąć decyzję, czy przyjmiemy Boży ratunek. Bóg zna całą przyszłość, wie, jaką decyzję podejmiemy, ale to nie znaczy, że zmusza nas do czegokolwiek, że determinuje nasz wybór i że dlatego jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje. Trudno jest nam to zrozumieć, ale przypomnijmy sobie to, o czym pisze apostoł Jan na wstępie swej Ewangelii i co wspólnie rozważaliśmy. Bóg jest ponad przestrzenią i ponad czasem. Wszystko stworzył. Sam zaś jest ponad stworzeniem. Jest ponad czasem, a więc dla Niego nie ma przyszłości ani przeszłości. Zawsze tylko teraźniejszość. On mówi o sobie, ja jestem. Bóg jest niezmienny, jest wieczny. Po prostu zawsze i wszędzie jest. Wie o wszystkim, co dla nas stanowi zagadkę, bo z naszego punktu widzenia należy to do przyszłości. Dla nas, żyjących w stworzonej przez Boga czasoprzestrzeni, nasze decyzje mają swoje miejsce i są podejmowane w określonym czasie. Dla Boga są one wiadome od zawsze. Trudno nam zrozumieć wszechwiedzę Boga, ale gdybyśmy potrafili Boga zmierzyć naszym rozumem, nie byłby On Bogiem. Ważne jest to, byśmy pamiętali, że Bóg oczekuje na nasz akt wiary, by nas zbawić. On jest nie tylko Bogiem ponad przestrzenią i czasem, ale jest też Bogiem, który w Jezusie Chrystusie przychodzi w naszą czasoprzestrzeń, w naszą rzeczywistość, w nasz świat. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Jezus nauczał słuchających Go Żydów dalej. W 45 wierszu 6 rozdziału Ewangelii Jana czytamy. U proroków czytamy, że Bóg pouczy wszystkich. Kto więc słucha Ojca i uczy się od Niego, może przyjść do Mnie. Jest wiele wypowiedzi proroków, które Jezus miał tu zapewne na myśli. Na przykład prorok Izajasz wołał, wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz, ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Tak prorokował Izajasz, a Jeremiasz wołał w imieniu Pana, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę je na ich sercach i nie będą musieli wzajemnie pouczać jeden, mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają mnie. Te wypowiedzi proroków zaczęły wypełniać się, gdy na ziemię zstąpił Jezus. I słyszymy, jak mówi on: każdy, kto słucha Ojca i uczy się od Niego, przyjdzie do mnie. Drogi przyjacielu, jeśli czytasz Biblię i przyjmujesz wiarą Boże Słowo, przyjdziesz do Jezusa, bo Jego posłał nam Ojciec jako Zbawiciela. O Nim mówi Pismo. Nie znaczy to jednak, że ktoś widział Ojca, naucza dalej Jezus. Widział Go tylko ten, kto od Niego przyszedł. Zapewniam was, kto wierzy we mnie, ten ma życie wieczne. Tylko Jezus Chrystus widział Ojca, widział chwałę niebios. Nie tylko widział, ale przebywał z Ojcem w chwale, a po swoim zmartwychwstaniu powrócił tam, by wstawiać się za nami. Jezus mówi: kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Nie można już tego wyrazić jeszcze prościej. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, a jednak poumierali. Tu oto jest chleb pochodzący z nieba. Kto go będzie jadł, nie umrze. Ja jestem żywym chlebem, który przyszedł z nieba, a chlebem, który wam dam, jest moje ciało. Oddam je, aby świat mógł żyć. Jezus stąpił na ziemię. Słowo stało się ciałem. Chrystus zmierza w kierunku Golgoty, by tam złożyć w ofierze swoje ciało, jako żywą ofiarę za grzechy twoje i moje. Drogi przyjacielu, jeśli wyznajesz szczerze, że Jezus zmarł na krzyżu również za twoje grzechy, jesteś uratowany. Jeśli ufasz Zbawcy, który za ciebie zmarł, i pozwalasz mu się prowadzić jako zmartwychwstałemu Panu, masz życie wieczne. Możemy jednak zapytać, co to znaczy spożywać ciało Jezusa? Zastanawiali się nad tym również słuchający Jezusa Żydzi. Wtedy Żydzi zaczęli się ze sobą sprzeczać. Czytamy: jakże On może dać nam swoje ciało do jedzenia? Myśleli oczywiście o ciele Jezusa w sposób dosłowny, literalny. Na to odpowiedział Jezus: zapewniam was, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, to nie ma w was życia. Jezus mówi o duchowym uczestniczeniu poprzez wiarę w Jego dziele. Mówi o potrzebie utożsamienia się każdego grzesznika z Jego śmiercią na krzyżu. Mówi o przyjęciu wiarą Jego daru zbawienia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go obudzę z martwych w dniu ostatecznym. Ciało moje jest naprawdę pokarmem, a krew moja jest naprawdę napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten jest trwale złączony ze mną, a ja z nim. Posłał mnie Ojciec, który jest źródłem życia. Żyję więc dzięki Ojcu. To właśnie jest chleb z nieba, inny niż ten, który jedli wasi ojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Jak bardzo zdumiewające musiały wydać się te słowa Jezusa słuchającym go Żydom. Słowa te zadziwiają także nas. Dziś jednak wiemy, że Jezus poszedł potem na krzyż i przelał tam swoją krew i złożył tam swoje ciało w ofierze za nas i za tamtych ludzi, przed którymi stał, z którymi rozmawiał twarzą w twarz. Wiemy też, że w ten sposób Jezus przygotowywał swych uczniów do spożycia ostatniej wieczerzy. Przede wszystkim jednak Jezus zapowiada tu swoją śmierć. Mówi o swej krwi, bo wie, że zostanie ona wkrótce przelana. Krew jest symbolem życia. Życie ciała jest w Jego krwi, czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej. Jest to prawda również z medycznego punktu widzenia. Jezus przeleje na krzyżu swoją krew, odda życie za grzeszników. Słowa Jezusa, zapisane w 6 rozdziale Ewangelii Jana, są biblijną podstawą ustanowienia sakramentu Wieczerzy Pańskiej, czyli Eucharystii. Na przestrzeni wieków historii chrześcijaństwa różne kościoły różnie interpretowały słowa Jezusa o spożywaniu Jego ciała i krwi. Różne są formy Wieczerzy Pańskiej. Różne też doktryny kształtują wiarę w to, że w czasie wieczerzy u stołu Pańskiego rzeczywiście występuje ciało i krew Jezusa, lub że następuje przemiana, lub że pojawia się owo ciało obok czy niejako poprzez opłatek, albo że chleb i wino są tylko symbolami. Jednak najistotniejsza, jak się wydaje, jest świadomość, że przyjmując wieczerzę Pańską, wyznajemy swoją wiarę. Wiarę w to, że Jezus zmarł na krzyżu za nasze grzechy, za moje grzechy, z powodu mojej grzeszności, mojego nieposłuszeństwa względem Boga. Zawsze, ilekroć spożywamy wieczerzę Pańską, powinniśmy wspominać w swoim sercu to, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu i w modlitwie dziękować Mu za to, że zajął na krzyżu nasze miejsce, byśmy my mogli żyć. Wieczerza Pańska, Eucharystia, powinna być ciągłym przypominaniem i uświadamianiem sobie własnej grzeszności i ciągłym wielbieniem Jezusa, świętego Baranka Bożego, za dzieło odkupienia dokonane na Golgocie. Jest też ona wyglądaniem ku przyjściu Odkupiciela, który oddał za nas swoje życie, a potem wstał z martwych. Powinniśmy jako Kościół Chrystusa czynić to tak długo, aż przyjdzie On powtórnie na ziemię jako Król Królów i Pan Panów. Były to ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane przez Niego w trakcie rozmowy z Żydami w Kafarnaum. Dowiadujemy się z 59 wiersza 6 rozdziału Ewangelii Jana, że rozmowa ta miała miejsce w synagodze. Przeczytajmy końcowe wiersze 6 rozdziału. To wszystko powiedział Jezus w synagodze, gdy nauczał w Kafarnaum. Wtedy wielu Jego uczniów, którzy tego słuchali, mówiło: twarde to słowa. Któż je może przyjąć? A Jezus, świadom, że Jego uczniowie są tym wzburzeni, zapytał: tak was to oburza? Cóż dopiero, gdy ujrzycie, że Syn Człowieczy idzie wzwyż tam, gdzie był przedtem? Duch ożywia, ciało nic tu nie pomoże. W tym, co wam mówię, jest duch i życie. Wielu spośród szerokiego grona uczniów Jezusa nie przyjęło Jego słów. Wielu uznało, że jest to nauka zbyt trudna, zbyt twarda. Jezus wyjaśnia więc jeszcze raz, że nie mówi o dosłownym spożywaniu Jego ciała, bo po wykonaniu swego dzieła wstąpi do nieba. Jezus mówi: duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Tak, powinniśmy karmić się słowami Jezusa. To w nich zawarta jest życiodajna moc. Gdy słowa Jezusa ożywią nasze serca i będą przemieniały je na co dzień, staniemy się uczestnikami wiecznego życia. Jezus mówi: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje trwać będą na wieki. Pan Jezus powiedział jeszcze, jak czytamy od 64 wiersza 6 rozdziału: niektórzy z was nie wierzą. Jezus przecież wiedział od początku o tych, którzy nie wierzą i kto go zdradzi. I mówił dalej: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie ma tego daru od Ojca. Od tej chwili wielu Jego uczniów opuściło Go i nie towarzyszyło Mu w drodze. Wśród słuchaczy Jezusa było wielu ludzi, którzy przyszli tu tylko z ciekawości, a także ci, którzy byli do Niego nastawieni wrogo. Jezus wiedział, kto Go wyda i kto nie wierzy Jego słowom. Znał myśli przywódców religijnych. Wiedział, co dzieje się w sercu Judasza. Znał całą mizerię i zatwardziałość serc grzeszników, ludzi twardego karku, takich jak my. Wielu tych, którzy dotąd chodzili za Nim, odeszło. Dzisiaj także wielu odchodzi od Chrystusa. Wielu odrzuca Go. W ostatnim fragmencie 6 rozdziału Ewangelii Jana znajdujemy takie słowa. Zwrócił się więc Jezus do 12. Czy wy też chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Twoje słowa darzą życiem wiecznym. My uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś święty, wybrany przez Boga. Na to Jezus: czy nie ja sam wybrałem was 12, ale jeden z was ma w sobie diabła? Myślał przy tym o Judaszu, synu Szymona Skariotu, o tym z 12, który miał go zdradzić. Trudno zrozumieć postać Judasza. Jezus wybrał go do grona 12, a jednak jest on opętany przez diabła. Będzie tym, który wyda Jezusa. Pan Jezus dał Judaszowi wiele sposobności do opowiedzenia się po jego stronie. Dał mu szansę nawrócenia się, nawet w przededniu Golgoty. Będziemy spotykać tego człowieka jeszcze nieraz na kartach Ewangelii Jana. Trudno zrozumieć Judasza. Trudno przeniknąć zło. Zło jest zawsze trudne do zidentyfikowania i do rozszyfrowania. W tym, między innymi, tkwi jego tajemniczość i jego atrakcyjność. Spróbujmy sobie wyobrazić kogoś, kto trzyma w dłoniach dwa kawałki drewna. W jednej ręce kawałek równy i prosty, podobny do linijki, a w drugiej kawałek drewna nieregularny, powyginany w różne strony. Gdybyśmy mieli narysować te dwa kawałki drewna, wyobrażając sobie, jak one wyglądają, prosty kawałek narysowalibyśmy wszyscy w podobny sposób, właściwie w taki sam sposób. Natomiast ten wygięty każdy z nas naszkicowałby inaczej. Jest bowiem milion sposobów, na które może być wygięty nawet niewielki patyk. Zło jest trudne do uchwycenia i zdefiniowania. Trudno nam zrozumieć postępowanie Judasza, jego kręte drogi. Jakże kontrastują z jego postawą słowa Szymona Piotra: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga.